Dzień dobry. Naszym gościem jest, jak co dwa miesiące, Barbara Piegdoń-Adamczyk z książki Magazyn do czytania.
Tak jest. Dwumiesięcznie książki Magazyn do czytania. Pozdrawia wszystkich słuchaczy.
No, ponieważ ukazał się nowy numer, to z pewną niecierpliwością dopytam, co ciekawego, co nowego. I może zacznijmy od tematów okładkowych.
Tak jest. Na okładce wpisana w dukat złoty, bądź też w medal, czyli w taką okrągłą formę monety, wpisana twarz Eli Herezińskiej, naszej przyjaciółki wydania, dlatego sobie pozwalam na powiedzenie Eli, Elżbieta Herezińska, autorka powieści historycznych, która na polski i amerykański rynek wprowadziła już niemal milion egzemplarzy swoich książek. Ostatnio Harda została przetłumaczona na czeski i właśnie w ten weekend Herezińska miała taki moment promocji Hardej w Czechach. No i całość, o czym mówi Herezińska. Herezińska opowiada historię Polski, historię Europy poprzez ludzi, nadając tej opowieści taki mocno współczesny kształt. Jej postaci są pełnowymiarowe, są psychologicznie prawdopodobne, są budowane w oparciu o fakty, dokumenty i budowane w oparciu przede wszystkim o szeroki kontekst historyczny. W przypadku tego dwutomowego Harda i Królowa o Świętosławie było naprawdę niewiele wiadomo. Herezińska wybudowała tę postać w oparciu o historię Europy, czy i Polski, i Czech, i Danii, i Szwecji, w końcu Anglii, bo to była matka wielu królów. Natomiast dlaczego Herezińską dziś dajemy na okładkę? Bo właśnie wiosną wyszła jej następna, kolejna książka, tym razem poświęcona kobiecie, która została oskarżona o czary. W efekcie długiego i bardzo skomplikowanego procesu wieloletniego, pełnego udręki, tortur i prawdziwego cierpienia. Została skazana na śmierć i w efekcie została spalona na stosie. Nie byliśmy krajem bez stosów, no ale pomoże też nie do końca, ono było trochę polskie, trochę nie do końca polskie, ale niemniej Sydonia, bohaterka opowieści, jest w pełni zbudowana na dokumentach. To jest właśnie, Herezińska mówi, że to była wielka ulga w pracy, kiedy nie trzeba było całości jakby tworzyć od nowa, tylko można było się oprzeć na zapisach sądowych, na dokumentach. Także taka jest ta historia Herezińskiej, Matki Królów i jej siedmiu ulubionych powieści, które proponuje czytelnikom, bo to nie wystarczy pisać, trzeba najpierw czytać. I ona mówi, że fajnie opowiedziane historie są warte czytania i proponuje naszym czytelnikom siedem świetnie opowiedzianych historii.
Ja przyznam się do pewnego faux pas, przedstawiając naszych gości. Nie przedstawiłem gościa, który się odzywał od czasu do czasu. To może naprawmy ten błąd.
No w tle cały czas obecna jest kotka Bogusia, która nie może sobie odmówić obecności na antenie, zaczepiania mnie w trakcie, kiedy ja mówię. No, kotka Bogusia jest przekonana absolutnie, że wszystko, co się mówi na świecie, to się mówi właśnie do niej, więc bardzo grzecznie odpowiada na wszystkie pytania i inne rzeczy, dlatego cały czas Państwo ją słyszycie.
Na okładce widzimy również, że sponsorem numeru, to jak wygląda sponsoring numeru, tłumaczyliśmy w naszym ostatnim spotkaniu. Widzimy, że sponsorem numeru jest znany filozof Ludwig Wittgenstein. Oczywiście pojawia się wewnątrz numeru to jego sławne zdanie, o czym nie można mówić, o tym należy milczeć, ale pojawia się też cały szereg innych ważnych, myślę, cytatów.
To jest jeden z naszych takich pomysłów na to, żeby wprowadzać do powszechnego odbioru, powszechnej świadomości takie zdania, pomysły, motta pochodzące od różnych mniej lub bardziej znanych osób, których chcemy przedstawić naszym czytelnikom albo po prostu przypomnieć naszym czytelnikom. No i tym razem jest Wittgenstein, ale też była profesor Skarga, ale też była Kora czy Leonard Cohen. No, ci sponsorzy są różni. Ważne, że mają nam coś do powiedzenia, coś naszym czytelnikom do zaproponowania. Na przykład, a gdyby spytać, co wiem, czego pragnę, zanim to dostałem. Jeśli nie umiem mówić, to wiem. Takie to są dość skomplikowane tezy. Czemu pies nie może udawać bólu? Czy jest na to za uczciwy? A czy można psa w ogóle nauczyć udawania bólu? Pyta na przykład Wittgenstein, a my za nim proponujemy to naszym czytelnikom.
To nie są łatwe myśli, ponieważ Wittgenstein znany jest chociażby ze swojego takiego opus magnum, czyli traktatu logiczno-filozoficznego. No i troszeczkę trzeba te zwoje wysilić, żeby niektóre z tych cytatów dobrze przyswoić.
Tak jest. Albo też można po prostu się uśmiechnąć, albo nawet można wzruszyć ramionami i pójść dalej. No bo to są propozycje, a propozycje są po to, by je przyjmować albo lekceważyć, albo odrzucać. My tu niczego nie prowadzimy, żadnej działalności na siłę. Są to po prostu to jest nasza oferta dla czytelnika. Tym razem odrobinę bardziej wymagającego, ale to nie znaczy, że następnym razem będzie równie trudne. Mówię, była Kora z okazji wydania książki o niej, z cytatami ze swoich piosenek bardzo znanych i bardzo fajnych. Te rzeczy, które się pojawiają, te cytaty, które się pojawiają w tekstach, one są wpisane odrobinę w kontekst tekstu, na którym jakby leżą, bo one są luzem rozsypane po całym wydaniu, więc cały pomysł był taki, żeby takie motto korespondowało z treścią artykułu, który jest w danym wydaniu, w danym miejscu w magazynie.
Z racji moich zainteresowań zwróciłem szczególną uwagę na artykuł Radka Raka o Terym Pratchettie, o jego cyklu, który, ale nie tylko, o samej postaci. Więc to jest moim zdaniem niezwykle interesująca lektura.
No Pratchett ma w Polsce niebywale szerokie grono miłośników w różnym wieku. Bo to nie jest tak, że to jest pisarz jednego pokolenia. To są całe klany rodzinne kochające Pratchetta, uwielbiające jego taką ironię, poczucie humoru, ale też no, to jest wielki mag słowa, więc cieszymy się bardzo, że Radek Rak, laureat Nagrody Nike, twórca fantazy Polski, niezwykła postać na polskim rynku wydawniczym. Do niedawna jeszcze utrzymujący się niemal wyłącznie z profesji bycia weterynarzem. Radek Rak podjął się napisania o Pratchettie, co nas szalenie ucieszyło, ponieważ to jest dobre z dobrym, tak? Bo Radek ma wśród polskich odbiorców, zwłaszcza takiego młodszego pokolenia, ma ogromne rzesze czytelników. I do tego on wprowadza wśród naszych odbiorców postać Pratchetta. Także to wszystko razem bardzo się pięknie udało. Dostaliśmy bardzo dużo informacji od czytelników, że bardzo im się ten koncept spodobał.
Rzucam okiem do wnętrza magazynu. Ja wiem, za to rzucanie okiem to pewno dostanę burę od słuchaczy, ale trudno. I widzę artykuł, widzę, że nie unikacie Państwo również tematów, które budzą od razu przyspieszone picie serca u niektórych, a u niektórych wręcz złość. Mam na myśli tekst pod tytułem Cenzura jest wieczna. I to jest niezwykle ciekawy tekst.
Tak, cenzura jest wieczna i zawsze ten cenzurujący uważa, że czyni dobro. Jak w tym moccie do Mistrza i Małgorzaty, jam jest częścią tej siły, która wiecznie zło czyniąc czyni dobro. Tutaj właśnie jam jest częścią tej siły, która wiecznie próbując czynić dobro czyni zło, tak? Chodzi o wygładzanie książek, o wycinanie, o usuwanie, o traktowanie odbiorcy jako przygotowanego do tego, by właściwie zrozumieć kontekst historyczny, żeby zrozumieć treść podatnego na bodźce, no, skłonnego do gwałtownego zdemoralizowania się, tak? No, elity właśnie rozmaite i polityczne, i rządowe, i kulturalne mają taką skłonność, żeby w imię tej racji przez siebie wyznawanej, no, nie, żeby pozbawiać treść, no, określonych kontekstów historycznych, czy scen seksualnych, moralnie podejrzanych, i tak dalej, tak jak gdyby monopol był na mądrość był przypisany tylko jednej grupie. Tak? I to jest opowieść też o tym, że w imię tego wygładzania, ulepszania, no, giną takie wartości niezbędne, jak na przykład ironia czy wieloznaczność.
Tak, to prawda. Kiedy czytałem ten tekst, tak sobie właśnie o tym myślałem, jak daleko pójdzie autorka i nie zawiodłem się, bo z jednej strony omawia ona to, co wszystkich bulwersuje, czyli co jakiś czas czytamy, że tego czy innego autora sprzed lat ocenzurowano, coś tam wycięto, coś dodano, coś zmieniono, ale autorka tekstu zwraca uwagę, że niezwykle ważną rolę w przyswajaniu przez czytelników treści pełnią również tłumacze i tłumacze, no tak naprawdę oni decydują o tym, jak odbieramy dany tekst. I tu jest przywołany chociażby przykład Ani z Zielonego Wzgórza. To było kapitalne, że można właściwie cenzurę robić bez cenzury, a właściwie w pewnym sensie manipulować tekstem.
To jest, no to dyskusja o Ani Zielonego Wzgórza czy N z Zielonych Szczytów, no przeszła przez polską, powiedziałabym, grupę tłumaczy, odbiorców, miłośników, no ludzi, którzy wychowali się na Ani Zielonego Wzgórza. I to nie są tylko dziewczyny. To jest lektura, która jest znana również i mężczyznom. Więc dyskusja o tym, jak w danym kontekście historycznym czytać, czy trzeba od nowa opowiedzieć tę historię, czy ta historia została spolszczona, żeby odbiorca polski mógł zrozumieć w tamtym czasie, czy teraz może zrozumieć coś więcej. No, jesteśmy oczywiście nieporównanie bardziej otwarci na świat. Wiemy znacznie więcej niż kilkadziesiąt lat temu o tym, o tym, co było na świecie i co się na tym świecie teraz dzieje. Więc rzeczywiście jest to pytanie, tak jak i ta dyskusja, która się toczy bardzo gwałtownie. Co robić z treściami, które są już nieakceptowalne? No, ostatnio Mariusz Szczygieł zaproponował wersję Murzynka Bambo, ale przetłumaczonego jakby na polski, w tym sensie, że bohaterem jest polski chłopiec i zachowuje się właśnie w typowy dla polskiego chłopca ze wsi sposób. No i to jego, ta jego próba no, zwrócenia uwagi, że jednak murzynek bambu nie jest może do końca okej w dzisiejszych czasach. Więc ta próba zrobienia polskiego chłopca, no to była jakaś nieprawdopodobna awantura w internecie. To się teraz mówi na to imba, no więc jest rzeczywiście, cały czas trwa dyskusja, czy treści sprzed lat należy cenzurować, czy treści należy pozbawiać, nie wiem, rysu patriarchalnego, rysu kolonialnego, rysu antyfeministycznego i tak dalej. Czy też zostawić te rzeczy i po prostu zająć się nową literaturą, a one tamte niech będą świadectwem tamtych czasów. No to jest, dyskusja jest otwarta, żywa. I fajnie, że w ogóle toczy się takie myślenie i taka dyskusja, no bo to nas wzbogaca i uwrażliwia. Właśnie poprzez uwrażliwienie na pewne rzeczy. Pewnie byśmy już Murzynka Bambo nie męczyli i zostawili go na stronach elementarzy i historii. No ale już słowo Murzyn jest wykluczone we współczesnej no, piśmiennictwie, a zatem Murzynek również i zaczynamy i wracamy do tematu. No, że kiedyś było tak, jest inaczej. No, jest Stasi Nel, prawda, czyli W pustyni, w puszczy, kolejnym taką opowieścią o tym, jak są przedstawieni relacje między chłopcem a dziewczynką, jak jest przedstawiona relacja, obowiązki płci względem siebie. Mówię tutaj o tym, że Staś jest męski, a Nel jest bardzo dziewczęca, w związku z czym ona się zawsze boi, a on ją zawsze obroni. No, jak są przedstawieni no, służba, tak? Nawet dzisiaj słowo służba już budzi grozę, ale jak jest ta służba przedstawiona, czy rzeczywiście jest to stereotyp na stereotypie, jak jest przedstawieni ojcowie tych głównych bohaterów, prawda, tacy biali inżynierowie, którzy tworzą cywilizację gdzieś w krajach Afryki. No wszystko straszliwy, na dziś straszliwy stereotyp. Pewnie w czasach, kiedy było to pisane, nikomu do głowy nie przyszło, że zawiera to tyle, że to jest taka toksyczna pigułeczka, prawda? Która do dziś jest serwowana młodym czytelnikom. No ale to jest wielki temat.
Tak, to prawda. Z drugiej strony ja wdzięczny jestem autorce, pani Katarzynie Gliwińskiej, za to, że ona jednak zajmuje stanowisko. Ja przynajmniej odczytałem, że jej zdaniem chyba niebezpiecznie jest ruszać to, co już jest z nami od wielu dziesiątek lat, czasami nawet od ponad wieku, gdyż możemy coś stracić. I wspomniała pani o tym, że próby jakiegoś obcinania treści, które są przekazywane w starych książkach, może skutkować też tym, że nasz język, nasz sposób komunikowania się właśnie za pomocą chociażby ironii, za pomocą takiego puszczenia oka, za pomocą różnych innych środków może ucierpieć na tym po prostu.
To są dwa takie teksty. Jeden jest tekstem Katarzyny Wężyk, drugi jest tekstem Katarzyny Gliwińskiej. One te teksty ze sobą rozmawiają trochę na łamach i temat jest, a ponieważ temat jest gorący, to postanowiliśmy wprowadzić go tam z przodu wydania, żeby no, to było taka nasz wkład w tę dyskusję. I bardzo jestem zadowolona, że udało nam się spojrzeć na prowadzoną ten dyskurs jeszcze z naszej książkowej strony.
Ja z kolei cieszę się bardzo, bo panie nie spijają sobie z dzióbków, tylko autentycznie dyskutują i to jest cenne w świecie, w którym, tak jak w piosence, jest taka skłonność, żeby zgadzać się ze sobą. To tutaj mamy jednak pewną oś sporu i to bardzo dobrze. Zerknijmy jeszcze do magazynu, co tam na przykład znajduje się na stronach, które nazywane są ciemnymi stronami, bo to kryminał, to opowieść sensacyjna.
Mamy całą taką sekcję poświęconą ciemnym stronom, czyli stronom najlepiej sprzedających się książek na polskim rynku, czyli kryminałom. Ale Ale ostatnio Wojciech Chmielarz ogłosił w internecie, na Facebooku, o, mówi, odbyło się, już spadliśmy, no, już rzecz się dokonała, czyli nowe pokolenie piszących młodych dziewcząt. Mówię tutaj bez ironii dziewcząt, bo są to roczniki 2000-2004 na przykład, albo niewiele starszych, tak, ale młodych kobiet piszących, okupuje pierwsze miejsce na liście sprzedażowej Empiku i na przykład rodzina Monet no, zdetronizowała Remigiusza Mroza i również innych piszących kryminały, więc te ciemne strony to jest najszerszy polski odbiorca, nie tylko polski. Wiadomo, sensacja, kryminał, thriller, wszystko takie przeżywanie zastępcze strachu w bezpiecznych warunkach z kubkiem herbaty, no, jedna z ulubionych jesiennych rozrywek. To jest fakt i to lubimy. Niemniej musimy patrzeć, że najbardziej dynamiczną grupą kupujących książki są inne młode kobiety, które śledzą losy bohaterek na łamach na przykład książek, no, już trylogii, na przykład Rodzina Monet.
Jak sobie przypomnę kolejkę, która na targach w Poznaniu ustawiła się do autorki właśnie Rodziny Monet, to no to pełen szacun, jak to się mówi obecnie, ponieważ to była kolejka kilkukrotnie zakręcona, liczyła sobie bez żadnej przesady kilkaset metrów.
Tak. I to jest dla mnie, to jest bardzo piękny moment pewnego rozwoju czytelniczego młodych odbiorczyń, które chcą poznawać autorkę książek, które dostarczają im emocji, wrażeń, książek, które są tematem do wspólnych rozmów, książek, które, co jest nie bez znaczenia, wciąż jeszcze są kupowane za kieszonkowe, czyli za pieniądze dorosłych, które gdzieś tam trafiają do skarbonki. Więc stąd ten rozmach w zakupach, tak? Jeśli rozumiemy, że no dorosły człowiek w swojej kalkulacji zakupowej na przyjemności wydaje jakąś tam sumę X. Tenże sam dorosły człowiek no nie odmówi pieniędzy dziecku na książkę. To no, no w naszej kulturze nie, więc te wszystkie ciocie, babcie, mamy no, uzupełniają biblioteczkę, dając niemałe pieniądze na zakup tych lub innych pozycji. I to jest super. I dzięki temu te czytelniczki no, utrwalają swój i od światopoglądu poprzez nawyk czytelniczy, który, jak doświadczenie wskazuje, kiedyś później no, przejdzie na inne pozycje i będą to czytelniczki czegoś innego, bardziej przeznaczonego dla dojrzałego odbiorcy.
Właściwie powinniśmy już kończyć, ale muszę zapytać o jeszcze jeden tekst. Tekst, który nosi tytuł Porozmawiaj z Jarzynami. Mówiąc szczerze, byłem zadziwiony, ale też zaintrygowany, pozytywnie zaintrygowany.
Wie pan, to jest oparte o książkę. Punktem wyjścia jest książka Izy Klementowskiej Cztery strony drzewa, w której autorka pojechała w różne miejsca na świecie, tak? Autorka tekstu, Katarzyna Boni, osoba, którą regularnie prosimy o napisanie tej głęboko ekologicznych tekstów, opartej na wiedzy, na przeżyciu, doświadczeniu, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy na temat współczesnych badań, na temat filozofii przyrody, na temat etyki przyrody. No są to nowe dziedziny, które dopiero się rozwijają, chociaż odbijają naszą wrażliwość i nasze doświadczenie wielopokoleniowe. Chodzi o to, że Chodzi o tę właściwość ludzi, którzy zamiast mówić, no, słuchają drzew, uważają, że drzewa wnoszą w nasze życie wartości, których sobie normalnie nie uzmysławiamy, ale mamy taki instynkt, na przykład przytulania się do brzozy, rozmowy z drzewem i tak dalej, i tak dalej. Katarzyna Bonic mówi o tym, o wspólnocie pierwiastków, które łączy nas i rośliny od momentu wielkiego wybuchu. Jesteśmy zrobieni z tej samej materii. I ta materia, no, w różnym momencie spotykamy się z pewnymi właściwościami roślin, świata roślin, świata botaniki, od lekarstw poprzez alergie, od poczucia mocy takiego drzewa, jakiegoś promieniowania. No, i wracamy do pamięci, że oto nasi przodkowie leczyli się wyłącznie metodami naturalnymi, że napar z lipy był na przeziębienie, a sok z brzozy pomagał przejść trudne momenty między zimą a wiosną, prawda? To są rzeczy, które są powszechnie znane i w naszej kulturze nie trzeba do tego jakichś głębokich filozofów i botaników. Ale autorka książki Drzewa, wszystkie cztery strony drzewa, pojechała w świat, była w różnych miejscach globu i rozmawiała z ludźmi, którzy pełnią swoją funkcję moralnie i jakby społecznie jako strażnicy pewnych takich biologicznych oaz. Była w Ameryce. I rozmawiała z człowiekiem, który z uporem na pustyni sadzi drzewa. Była w Norwegii, rozmawiała z człowiekiem, który brał udział w obronie bardzo wielu wycinanych lasów. Dziś mieszka w wydrążonym pniu ogromnego iglaka. Była w Mozambiku, gdzie spotkała osobę, która pilnuje wielkiego baobabu życiodajnego. No, są ludzie, którzy również swoją misję rozpoznają jako misję strażników przyrody. I o nich jest ta książka. O tym, co daje nam w drugą stronę, tak? Nie tylko co nam dają drzewa, ale też co my z naszej perspektywy możemy im dać. Najchętniej to powinniśmy dać im święty spokój, no ale niestety cywilizacja nie daje nam takiej szansy.
Proszę Państwa, no, ponieważ musimy już powoli kończyć, to ja tylko śpieszę zapewnić, że omówiliśmy zaledwie część artykułów znajdujących się w najnowszym magazynie książki. Cóż, tej treści do czytania jest jeszcze naprawdę o wiele, wiele więcej. My zaledwie zasygnalizowaliśmy, no, część artykułów.
To prawda. Jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, która występuje regularnie w magazynie, w tym i w poprzednich, i będzie w następnych. My mamy dużą sekcję dla młodego czytelnika, czyli mamy mnóstwo rekomendacji dla opiekunów, którzy szukają w odpowiedniej grupie wiekowej wartościowych pozycji do czytania z dzieckiem i dziecku. Także bardzo serdecznie, zwłaszcza przed Dniem Dziecka, rekomenduję tę rubrykę i tę sekcję, bo tam jest bardzo dużo dobrego, pisanego rękami ludzi, którzy się naprawdę na tym znają.
A ja pięknie pani dziękuję i do usłyszenia za 2 miesiące.
Do usłyszenia. Wydanie wakacyjne jest już w przygotowaniu, już jesteśmy po kolegium, już wiemy bardzo dużo, czym będziemy Państwa uwodzić w czerwcowym numerze. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kioskach.